Godzina 7.15, słuchają Państwo Poranka Wnet. W szkołach głucha cisza to tytuł, który rozpoczyna dzisiejszą Rzeczpospolitą. No i właśnie, 48,5% takie są dane Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tyle placówek nie przystąpiło do strajku. Nawet 2 miliony uczniów nie miało lekcji. ZNP myśli o wznowieniu negocjacji z rządem. A my mamy teraz połączenie z Wielką Polską. Przy telefonie jest już pani Izabela Lorenz-Sikorska, szkoła w Poznaniu, przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Wielkopolska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
To proszę powiedzieć, jak strajk wygląda w pani szkole? Co dzieci mogą robić? Czy jest zorganizowany jakiś dla nich czas, który mogą właśnie spędzić w szkole?
W mojej szkole nie przyjechał żaden uczeń. Także nie ma żadnego dziecka, które byłoby zainteresowane zajęciami. O tym, że jest strajk. Dzieci dowiedziały się, właściwie ich rodzice dowiedzieli się już wcześniej, ponieważ szkoła, w której uczę, jest szkołą, do której dzieci dojeżdżają, to jest szkoła z internatem i pewnie dlatego nie ma dzieci dzisiaj. A już jest wczoraj.
Andrzej Duda, prezydent Polski, powiedział wczoraj: proszę nauczycieli, żeby stawiali swoje oczekiwania tak, aby dało się je zrealizować. Proszę, by młodzież mogła spokojnie odbyć egzaminy. Słowa prezydenta nie przekonują pani. Apel Solidarności też nie przekonuje pani.
O tym, że strajk będzie w tym czasie, wiadomo było już w styczniu. Gdyby te rozmowy zostały podjęte wcześniej, moglibyśmy wypracować takie porozumienie, które byłoby satysfakcjonujące dla wszystkich. Nie zgadzam się na to, aby o tak ważnych sprawach rozmawiać w niedzielę w nocy i żeby przedstawiać dokument, który nie był konsultowany. Każdy z nas, każdy z członków związku ma prawo do tego, aby wyrazić swoją opinię. I robimy to właśnie w ten sposób, że strajkujemy. Nie podoba nam się ta forma, nie podoba nam się takie funkcjonowanie. Oczywiście dobro dzieci jest dla nas ważne. Chcemy, aby powrócić jak najszybciej do pracy, bo to jest to, co lubimy, to jest to, co kochamy. Natomiast tutaj chodzi też o naszą godność. Nie może być takiej sytuacji, żeby przez kilka, właściwie te negocjacje i próby negocjacji, takie pozorowane, to trwały kilkanaście miesięcy. Dlaczego dopiero teraz prośby, dlaczego dopiero teraz apele, dlaczego dopiero teraz zainteresowania? Stawia się nas naprawdę w takiej sytuacji, jakbyśmy marzyli tylko o tym, żeby strajkować. To nieprawda. My chcemy pracować, tylko chcemy pracować za godnych warunkach i za godne wynagrodzenie. I mamy na uwadze również dobro naszych dzieci, naszych rodzonych dzieci.
W niedzielę Solidarność podpisała to porozumienie z rządem. Z ramienia Solidarności delegowany był pan Ryszard Proksa, szef Oświatowej Solidarności. Wielkopolska Solidarność chce odwołania Ryszarda Proksy. Dlaczego?
Dlatego, że funkcjonowanie takiego przywódcy, który właśnie postępuje w taki sposób, gdzie nie ma tych konsultacji, jest trudne. Natomiast chcielibyśmy sprawy Solidarności załatwiać w ramach Solidarności. Pozwoli pani redaktor, że tą drogą pójdziemy. Nie chcę na antenie mówić o wszystkich trudnych sytuacjach.
Ale przecież te konsultacje trwały przez cały tydzień i wydawało się, że to jest głos właśnie Solidarności i no i że to jest stanowisko spójne, ten rozłam teraz się pojawił, czy to już istniało wcześniej, bo wygląda tak, jakby to było jakieś duże zaskoczenie, to porozumienie dla wielu członków, którzy też właśnie strajkują, czy przepisują się nawet do Związku Nauczycielstwa Polskiego.
No to jest ogromny ból, kiedy członkowie Solidarności przepisują się do innych związków zawodowych. Muszę powiedzieć, że nasz związek ma piękną tradycję, ma piękne wartości i chcielibyśmy, aby rzeczywiście był godnie reprezentowany. W piątek podczas Nadzwyczajnej Rady Sekcji Krajowej, kiedy już pojawił się jakiś zarys tego, co może być w porozumieniu, zgłaszaliśmy zastrzeżenia i pytania dotyczące tego, co w tym porozumieniu ma być. Jest wiele problemów poruszonych na takim poziomie ogólności, że przy uszczegółowieniu mogą być to zapisy bardzo niekorzystne dla nauczycieli. Chociażby ścieżka awansu zawodowego. Przecież są osoby, które już teraz odbywają ten awans. Jeżeli cokolwiek się zmieni, to jest szansa, że one skończą staż albo teraz w maju, albo dopiero za rok. To jest naprawdę duża rzecz, dlatego że jeżeli zaplanowali ścieżkę awansu na rok i 9 miesięcy, to w ciągu kilku tygodni, nawet nie są w stanie spełnić tych wszystkich wymagań. Tutaj naprawdę obietnice rzucone w takim tempie, niedopracowane, bez konkretów, no nie mogą być poważnie traktowane.
A może chodziło o to, żeby właśnie uspokoić rodziców, uspokoić młodzież, żeby spokojnie mogli przystępować do jutrzejszego egzaminu gimnazjalnego i do egzaminu ośmioklasisty w poniedziałek, żeby no pójść tak na rękę tym najmłodszym.
Panie redaktor, w styczniu rozpoczęły się procedury wchodzenia w spór zbiorowy. Naprawdę był czas na to, aby wypracować porozumienie.
To kto ponosi odpowiedzialność za tą sytuację?
Ja myślę, że te osoby, które prowadziły negocjacje i te osoby, które były odpowiedzialne ze strony rządowej za przebieg tych negocjacji. Z tego co wiem, pani minister wielokrotnie stawiała się na różnego rodzaju spotkaniach, argumentując, że co już ona zrobiła i jak to jest dobrze w oświacie, zupełnie będąc głucha na te argumenty, o których mówili i mówiło nasze środowisko. Ja wspomnę tylko, że takim też trudnym dla nas związkowców punktem w tym porozumieniu jest brak informacji o pracownikach samorządowych, którzy również pracują w szkołach i którzy również wchodzili w procedury sporu zbiorowego. Brak informacji o tym, co dla tych pracowników przewiduje się w ramach podwyżki wynagrodzeń. Jesteśmy solidarni, w Solidarności nie zostawimy swoich kolegów i koleżanek z administracji i obsługi.
A te egzaminy jutrzejsze i poniedziałkowe, uważa pani, powinny się odbyć? Mogą się odbyć? To jest realne, żeby one się odbyły?
Myślę, że to może być ogromny problem. Znaczy, te egzaminy powinny się odbyć i mogą się odbyć, ale być może odbędą się w innym terminie.
I co wtedy?
No, uczniowie napiszą egzamin w innym terminie.
A to nie będzie skutkowało tym, że będą mieli skrócone wakacje, że będzie przedłużony jakby rok szkolny?
To znaczy kwestie organizacyjne to już jest po stronie ministerstwa. Przypomnę, o tym problemie rozmawialiśmy dużo wcześniej, wiele miesięcy wcześniej. Nie byłoby powodu. Natomiast myślę, że gdyby zorganizować te egzaminy jeszcze w maju, tak, czy jeszcze w kwietniu, po takim spokojnym wypracowaniu porozumienia, to wcale nie trzeba by przedłużać wakacji. Przecież w tym samym czasie, kiedy odbywają się matury w szkołach, w liceach i w szkołach ponadgimnazjalnych, mogą odbywać się w podstawówkach egzaminy. To nie jest problem, to jest tylko kwestia dobrej woli i przygotowania odpowiednich dokumentów ze strony ministerstwa.
Co musi się stać, żeby przestała pani czy Wielkopolska Solidarność strajkować?
To jest, no to właśnie, no zacznijmy rozmawiać, ale zacznijmy rozmawiać tak rzeczowo o tym, czego oczekują pracownicy polskiej oświaty. Stawianie nas tak pod murem, że bo dzieci, bo rodzice, bo oczekiwania społeczne. My też mamy dzieci, my też mamy swoje oczekiwania i najwyższy czas, żeby ktoś się w ten głos wsłuchał. To nie jest tak, że nauczyciel jest czy pracownik administracji i obsługi pracujący w szkołach jest człowiekiem drugiej, trzeciej czy piątej kategorii, że jego zdanie, jego oczekiwania, jego żądania, jego potrzeby nie są ważne, bo są zawsze potrzeby ważniejsze. Postawmy tutaj znak równości. Godne traktowanie wszystkich osób pracujących czy funkcjonujących w oświacie. Nie ma ważniejszych i mniej ważnych. Więc proszę, aby również nas traktować poważnie.
I na koniec pojawiły się głosy parlamentarzystów, żeby zlikwidować kartę nauczyciela, żeby wprowadzić wynagrodzenie zależne od jakości pracy. O tym też kilka lat temu pisała dziennikarka Gazety Wyborczej pani Dominika Wielowiejska, która też mówiła o tym, żeby kartę nauczyciela wyrzucić do kosza. Co pani sądzi o tym pomyśle?
Karta nauczyciela jest swoistym układem pracy. Jeżeli zlikwidujemy kartę, to bardzo skomplikujemy wszystko to, co funkcjonuje w oświacie, dlatego że kwestie zatrudniania, zwalniania nauczycieli, to zresztą bardzo ładnie obnażyło wszelkie problemy, kiedy nauczyciele przychodzili, nauczyciele pracujący w domach dziecka pojawili się już, właśnie zmieniano im ten dokument na kodeks pracy i jak trudno jest wtedy zorganizować pracę. Dlatego, że te zapisy kodeksowe określają przerwy, które są zupełnie nieadekwatne, chociażby przerwy między jednym a drugim przyjściem do pracy, które są zupełnie nieadekwatne do tego, co jest potrzebne w oświacie. Myślę sobie wyobrazić 8-godzinny czas pracy nauczyciela od godziny 8 do 16, to proszę mi powiedzieć, kiedy będą odbywały się wywiadówki, kiedy będą odbywały się konsultacje, spotkania popołudniowe, kółka dla uczniów. Wszystko będzie działo się w tych godzinach. To nawet czasami nauczyciele mówią, że woleliby wyjść o godzinie 16, zamknąć ze sobą to wszystko, nie targać tych klasówek, sprawdzianów i robić to, tylko wykonywać swoją pracę w ramach tego, co im szkoła zapewni. Szkoda tylko, że w wielu szkołach nie ma warunków do tego, aby rzeczywiście przygotować się tam do zajęć, poprawić sprawdziany, poprawić kartkówki, przygotować całą dokumentację. To jest pomysł rzeczywiście, który bardzo często się pojawia, traktując kartę nauczyciela jako dokument, który jest naszym szczególnym przywilejem. To jest po prostu dokument, który reguluje pracę w oświacie tak, abyśmy mogli wypełnić te wszystkie zadania, które się na nas nakłada.
Bardzo dziękuję. Godzina 7:27. Rozmawialiśmy z panią Izabelą Lorenc-Sikorską z Solidarności Wielkopolskiej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również. Pozdrawiam państwa. Do widzenia.
Drodzy państwo, za kilka chwil będziemy rozmawiać już o zbliżających się obchodach 9. już rocznicy katastrofy smoleńskiej. Godzina 7:27, słuchają państwo Poranka Wnet, a w naszym studio pierwszy gość fizycznie obecny, pan Krzysztof Zieliński, członek zarządu oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Solidarni 2010. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Tak jak powiedziałam, zbliżamy się wielkimi krokami do już 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jak czyta się, czy wchodzi się na stronę Solidarnych 2010, to tam są te główne 4 postulaty, czego państwo się domagali. Natychmiastowa zgoda na ekshumację ciał ofiar to jest jeden z postulatów, który został spełniony, wykonany, 3 pozostałe nie. Jak pan się odniesie, jak pan skomentuje do tego, co nie zostało jeszcze dokonane?
Mi się wydaje, że bardzo dużo zostało wykonane z punktu widzenia samego badania katastrofy smoleńskiej. Niestety to się nie przebija do opinii publicznej. Na przykład raport techniczny. Raport techniczny pokazał, że raport Millera nie jest prawdziwy. Jeżeli stosując zasady logiki, to jeżeli coś nie jest prawdziwe, to znaczy, że coś innego jest prawdziwe. I niestety to trwa bardzo długo i tym głównym postulatem, i dlatego istniejemy, tym głównym postulatem ponad te wszystkie, które są, że tak powiem, spisane, jest to, żeby wreszcie wyjaśnić przyczyny tej katastrofy. Oczywiście ramy takiego programu nie pozwalają na dyskusję na ten temat. Ja dzisiaj państwu chciałem opowiedzieć przede wszystkim o tym, że jak co roku spotykamy się na marszu z portretami. To jest taki bardzo wstrząsający marsz z portretami tych wszystkich, którzy zginęli w tej katastrofie. i również jutro taki marsz organizowany przez Stowarzyszenie Solidarni 2010 odbędzie się. Spotykamy się o godzinie 16:30 jutro na Placu Trzech Krzyży pod pomnikiem Witosa. Wiele osób sobie już zarezerwowało portrety, ale to nie jest może takie istotne. Ważne jest, żeby oddać hołd tym ludziom, którzy zginęli na służbie. O 16:30 się spotykamy, o 17:00 ruszamy, składamy kwiaty w miejscach pamięci, między innymi pod Pałacem Prezydenckim, na Placu Piłsudskiego.
Tak.
Na końcu zostanie odczytany apel pamięci. Mam nadzieję, jak mi chrypka przejdzie, to ja go odczytam.
Dzisiaj też jest protest przed ambasadą rosyjską, jak co roku przed dzień rocznicy katastrofy smoleńskiej odbędzie się demonstracja przed ambasadą Rosji w Warszawie. Protest, który jest upomnieniem się o prawdę. Między innymi domagają się protestujący zwrócenia wraku tu z samolotu, ukarania winnych. Do tego jednak nie dochodzi. Nie wiem, czy dyplomacja nasza zawodzi, czy Rosjanie są tak zawzięci.
Wydaje mi się, że to jest moje prywatne zdanie, że po prostu pewne rzeczy są nie do przejścia. Że w dzisiejszym świecie polityki są siły, które po prostu postanowiły, że ten wrak do Polski nie wróci i być może nie ma szans dyplomatycznych, żeby ten wrak odzyskać. Ale z drugiej strony warto się o to dopominać. Warto jest po prostu walczyć o prawdę, bo w takich sytuacjach najciekawsza i najważniejsza jest prawda. My tej prawdy do końca nie znamy. Znają je pewnie wywiady i służby różnych państw, ale społeczeństwo do tej prawdy, która została dotychczas opublikowana w różnych oficjalnych raportach, nie jest przekonane. I dlatego warto jest o tę prawdę walczyć. I dlatego warto jest przypominać o tej rocznicy dotąd, dopóki te sprawy nie zostaną wyjaśnione. Być może nastąpi to za lat kilkadziesiąt.
Nie ma pan wrażenia, że taka determinacja i taka chęć rozwiązania, tak jak pan mówi o przyczynach, trochę osłabła jednak? Coraz mniej się mówi w przestrzeni publicznej. Zakończenie też tych miesięcznic było takie symboliczne. Coraz mniej słyszymy o dokonaniach zespołu pana Macierewicza.
Tak, to prawda. To słabo się przebija do opinii publicznej, moim zdaniem. Jest mało na ten temat programów informacyjnych. Ten temat nie pojawia się w programach publicystycznych. To ma pani rację. Po prostu jest tak, że nowe wydarzenia na świecie i w Polsce przykrywają te stare. Ale warto pamiętać, że ta rocznica istnieje i chociaż w ten dzień się zastanowić nad tym, w którym miejscu jesteśmy.
No, wiemy na pewno, w jakim miejscu są dziennikarze podlegli Adamowi Michnikowi. Kłamstwo smoleńskie, mieli cały aparat państwa za sobą, szukali zamachu, nic nie znaleźli. Dziś Czarna Księga PiS to dodatek do Gazety Wyborczej. Na pierwszej stronie tej księgi PiS jest Antoni Macierewicz i Jarosław Kaczyński. No to tutaj jasno widzimy, po jakiej stronie opowiadają się dziennikarze.
No tak, no ale to, co jest na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, z reguły jest jakimś chwytem propagandowym i nie należy w takie rzeczy po prostu wierzyć.
Ale to jednak...
To oddziałuje na opinię
jest
publiczną.
Jest zasięg i na pewno dotrze.
Ja mam takie zdanie o Gazecie Wyborczej, że to jest fajna gazeta na tematy nawet gospodarcze czy turystyczne, natomiast chwyty polega na tym, że w tych wielu ciekawych informacjach się podaje informacje bardzo często nieprawdziwe, manipulatorskie, podprogowe czasem. No ale w takim świecie dezinformacji żyjemy.
Ale pewnie każdy z nas, który myśli o Smoleńsku, czy będzie się zastanawiał w przededniu i jutro w dniu rocznicy, jednak zadaje sobie to pytanie. Czy był tam zamach?
Oczywiście, że każdy sobie zadaje to pytanie, ale odsyłam. Niedawno mieliśmy nawet spotkanie z panem ministrem Macierewiczem, takie bardziej osobiste, bym powiedział. I ja jestem przekonany, że tę pracę, którą oni wykonali, która jeszcze jest do wykonania, że to są cenne spostrzeżenia i cenne wyniki badań. Nie przebija się to do opinii publicznej, ale raport techniczny jest do przeczytania i każdemu, kto interesuje się tą sprawą, radziłbym również dziennikarzom w Gazecie Wyborczej przeczytania tego raportu i nie dyskutowania na temat
tam ewidentnie propagandowych są wybuchy. Chwytów. To jest stwierdzone, o tym mówi minister Macierewicz.
O tym mówił minister, o tym mówią naukowcy. Wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że te badania techniczne również przez specjalistów międzynarodowych postępują. Ten raport techniczny został również uznany w Unii Europejskiej, to jest bardzo istotne, jako ten aktualny. Bo innego nie ma, bo ten poprzedni nie jest prawdziwy. Jesteśmy członkiem Unii, jesteśmy członkiem NATO, mamy prawo wyjaśniać to do bólu. Jakikolwiek wynik miałby nie być na końcu.
Przypomnijmy też, że Solidarni 2010 domagają się powołania Międzynarodowej Komisji do spraw zbadania przyczyn katastrofy. Nie udało się tego doprowadzić.
W sumie udało się w jakiejś części, dlatego że osoby z zagranicy biorą udział w wyjaśnianiu. Więc po części ten postulat...
Główny, czyli osądzenie i ukaranie Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Bogdana Klicha, Tomasza Arabskiego, Jerzego Millera za podejrzenie o zdradę interesów państwa polskiego. Nie dość, że nie został zrealizowany, to mamy wręcz sytuację odwrotną. To są główni, naczelni politycy Koalicji Obywatelskiej.
Zgadza się, ale należałoby, odpowiem pytaniem na pytanie, kto w Polsce w ogóle, w naszej historii wojennej został za cokolwiek pociągnięty do odpowiedzialności. Jednostki.
Przed Trybunałem Stanu była jedna osoba, prawda?
Tak. I najwyraźniej nie ma woli politycznej, żeby skazywać poprzedników. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, ale w porównaniu do innych państw może charakteryzujemy się tym, że my się zajmujemy
Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Chodzi o sprawiedliwość.
Ale sprawiedliwość niestety została... doprowadzona do końca.
Tutaj stawiamy trzy kropki. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Zieliński, członek zarządu oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Solidarni 2010, a także przedsiębiorca aktywnie działający w Polsce.
Tak, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Jutro o 16:30 na Placu Trzech Krzyży. A my, drodzy państwo, posłuchamy teraz przez kilka chwil już świętej pamięci Leopolda Kozłowskiego. On jest autorem muzyki do tej piosenki. Najbardziej znany klezmer i w Krakowie, i w całej Galicji teraz.